David, pasterz, poeta, muzyk, bohater, król, pomazaniec Jahwe, prorok, ale także tchórz, kłamca, morderca. Podziwiany i nienawidzony. Postać niejednoznaczna. Postać wielowymiarowa. Dla Żydów największy król Izraela. Protoplasta Mesjasza króla. Dla chrześcijan mąż według serca Bożego. W jego życiu były chwile chwały, chociażby jak pokonał Goliata, i były chwile hańby, gdy wyszło na jaw jego cudzołóstwo z Batszebą i morderstwo Uriasza. W jego życiu były chwile euforii, gdy obejmował tron Izraela, i były chwile smutku, kiedy stawał nad trumnami swoich synów. Przeszedł do historii jako twórca potęgi Izraela. A dla nas, chrześcijan, przede wszystkim jako człowiek według Bożego serca. Spróbujmy zaglądnąć do duszy Dawida dzisiaj. Czy to jest możliwe? Chciałbym przywołać trzy historie z życia Dawida, które bardzo głęboko dotknęły jego wnętrza, bardzo głęboko dotknęły jego serca, które bardzo głęboko dotknęły jego duszy i pozostawiły tam trwały ślad na wiele, wiele lat. Pierwsza historia to historia, kiedy dowódca jego wojska, główny dowódca jego wojska nazywał się Joab, podstępnie zamordował Abnera, dowódcę innej armii, armii izraelskiej. Po śmierci króla Saula królestwo podzieliło się na dwie części. Juda obrała sobie Dawida za króla. Natomiast pozostałe 10 plemion obrało sobie syna Saula za króla, Iszboszeta. Trwała wojna domowa. Ta wojna domowa była wyniszczająca, ta wojna domowa była bezsensowna. Bracia zabijali braci. W końcu dowódca wojsk Iszboszeta postanowił spotkać się z Dawidem, by zakończyć tą bezsensowną wojnę. Odwiedził Dawida, mówi o tym 2 Samuelowa, rozdział 3, wersety od 20 do 21. Przeczytajmy ten fragment. A gdy Abner przyszedł do Dawida, do Hebronu, wraz z pocztem 20 wojowników, Dawid urządził dla Abnera i dla jego wojowników ucztę. Wtedy rzekł Abner do Dawida: wstanę i pójdę, aby zgromadzić u mojego pana króla całego Izraela. Niech zawrą z tobą przymierze i będziesz królował nad wszystkimi, czego pragnie twoja dusza. I Dawid wyprawił Abnera, który odszedł w pokoju. Dawid i Abner dogadali się w sprawie zakończenia wojny. Zawarli rozejm, zawarli pokój. Ale dowiadujemy się, że przy tej rozmowie nie było Joaba, dowódcy wojsk króla Dawida. Dalej czytamy, że wtedy powrócili słudzy Dawida wraz z Joabem z pewnej wyprawy, wioząc ze sobą obfity łup. Lecz Abner już nie był u Dawida w Hebronie, gdyż go odprawił, tak iż odszedł w pokoju. Powrócił Joab. Joab dowiedział się, że Dawid spotkał się z Abnerem i rozmawiali o zakończeniu tej wojny. I co się stało, co zrobił Joab? W 2 Samuelowej, w 3 rozdziale, 26 do 27 wersetu czytamy, to też Joab wyszedł od Dawida i wysłał posłańców za Abnerem, którzy zawrócili go od studni Syra, lecz Dawid o tym nie wiedział. Gdy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprawił go na bok do bramy, aby z nim porozmawiać na osobności. Tam pchnął go w brzuch tak, iż umarł za krew Asela, swego brata. Dowiadujemy się, że Joab zawrócił Abnera, dowódca zawrócił dowódcę, spotkali się, Joab podstępnie wyprowadził go do bramy i tam po prostu pchnął go nożem i go zamordował. Czytamy, że Dawid o tym nic nie wiedział. Dawid w tym nie miał żadnego udziału. Był to haniebny mord, który wielki dowódca, jakim był Joab, niewątpliwie wielki generał, genialny strateg, człowiek, który walczył przez całe życie dla Dawida, ale człowiek, który miał pewną skazę w swoim życiu, miał pewną wadę w swoim życiu, która wychodziła co jakiś czas. Tutaj dokonuje mordu na Abnerza. Jak to przeżył Dawid? Czy wiemy, jak to przeżył Dawid? Jak powiedziałem, Dawid nic o tym nie wiedział. Tak, wiemy, jak to przeżył Dawid, dlatego że w 2 Księdze Samuelowej, w 3 rozdziale, od 28 wersetu, jest to dłuższy fragment, nie będę go czytał, aż do 37, więc ponad 10 wersetów, opisuje, jaka żałoba panowała w domu Dawida po śmierci Abnera. Dowiadujemy się, że był płacz, że była żałoba, że był post. Nawet napisał hymn, nawet napisał pieśń na cześć Abnera. To zdarzenie bardzo mocno dotknęło duszy Dawida. To zdarzenie, w którym on nie miał żadnego udziału, spowodowało jakąś szramę na jego sercu. Posłuchajcie tego, bo do czegoś zmierzamy, do czegoś dojdziemy. Druga historia, którą chcę przywołać, też Joab jest jednym z bohaterów tej historii. Miała ona wiele, wiele lat później. Ta historia wydarzyła się przynajmniej 15-20 lat po tym pierwszym zdarzeniu. Tym razem Joab morduje innego dowódcę, Amasem. Dlaczego go zamordował? Trudno to zrozumieć, ale motywem było to, że obawiał się konkurencyjnego dowódcy, o którym Dawid mówił, że zajmie miejsce Joaba w jakimś czasie. Więc w ten sposób Joab usunął swego konkurenta, usunął Amasa. Człowieka, który nic mu nie zawinił. Był tylko dla niego pewną konkurencją do pewnej funkcji, do pewnego stanowiska. I dalej w 2 Samuelowej, 20 rozdziale, 23 wersecie czytamy, że po zamordowaniu Amasy Joab został postawiony nad całym wojskiem. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Dawid nie usunął Joaba? Dlaczego Dawid tolerował jego obecność na tak wysokim stanowisku, wiedząc, że ten człowiek robi tyle zła, a jednocześnie robił tyle dobra? Ponieważ, kiedy prześledzimy historię dowódcy Joaba, widzimy, że przez 35 lat walczył dla Dawida. Przez 35 lat prowadził jego wojny. Przez 35 lat pokonywał obce państwa, obce wojska, obce armie. Nie podlega dyskusji, że był absolutnie genialnym żołnierzem, genialnym dowódcą, genialnym generałem armii Dawida. Natomiast miał coś takiego w sobie, co powodowało, że dopuszczał się haniebnych czynów. Jak powiedziałem, jednym z tych czynów było to, że mordował innych dowódców, konkurencję, własną konkurencję dla swojego stanowiska. Trzecia historia może być wam troszkę bliższa, bo ona jest częściej przywoływana w kaznodziejstwie. Mianowicie jest czas, kiedy syn Dawida, Absalom, próbuje usunąć ojca z funkcji króla w Jerozolimie. Buntuje się przeciwko własnemu ojcu i chce zająć jego miejsce, jego pozycję. Wyobrażacie sobie, własny twój syn nastaje na ciebie, na twoje życie, ponieważ pożąda twojej funkcji, twojej pozycji. Absalomowi udało się zgromadzić dużą armię, na tyle dużą, że Dawid obawiał się o to, że pokonają armię Dawida. Więc co robi? Opuszcza Jerozolimę, zostawia miasto Jerozolimę, opuszcza to miasto z wiernymi sobie żołnierzami, także z Joabem, z wiernymi sobie żołnierzami opuszcza Jerozolimę. Jerozolima zostaje bez ochrony, łatwym łupem do zdobycia. I dowiadujemy się, że kiedy Dawid i jego wojsko udają się na wygnanie, w 16 rozdziale 2 Księgi Samuelowej od 5 do 12 czytamy takie zdarzenie. Posłuchajcie tego zdarzenia. A gdy król Dawid przybył do Bahurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojny, wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei, złorzecząc: precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula w miejsce, którego ty zostałeś królem, i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy rzekł Abiszaj do Serui, syn Serui do króla: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział: co wam do tego, synowie Serui? Niech złorzeczy, gdyż to Pan nakazał mu złorzecz Dawidowi. W takim razie zaś kto może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniamita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż to Pan mu nakazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Dawid żył pod prawem, a prawo mówiło tak: Bogu nie bluźnij, a księciu ludu swego nie złorzecz. Zasadne było to, że jeden z dowódców Dawida chciał ukarać Szymejego, po prostu uciszyć go. To było coś absolutnie haniebnego, żeby jeden z poddanych Dawida złorzeczył w takich okolicznościach tak dotkliwie. Czytaliśmy ten tekst. Obrzucał go kamieniami, błotem, złorzeczył, przeklinał. I dowiadujemy się, że Dawid powiedział: zostawcie go w spokoju. Dajcie, to jest nie czas, aby wywierać pomstę, aby teraz karać tego człowieka. Dla nas, kiedy patrzymy na zachowanie Dawida w tym kontekście złorzeczenia Szymejego, mówimy: Dawid, jesteś wielki. To troszeczkę tak, jak ci bluźniercy zostali pod krzyżem i mówili: zejdź z krzyża, a uwierzymy w ciebie. To podobna próba, może w przypadku Jezusa była większa, ale to podobna próba, czy Dawid opanuje swoje emocje, czy ulegnie tej presji, która jest na niego i powie: uciszcie go, jestem zmęczony, dajcie mi trochę odetchnąć. Okazuje się, że nie, że Dawid zachował się jak mąż według Bożego serca. Ale pamiętajcie, Dawid nie był chrześcijaninem. Wielu z nas myśli, czy spostrzega Dawida tak, jakby Dawid żył w Nowym Przymierzu. Dawid nie był chrześcijaninem. Dawid nie był człowiekiem Nowego Przymierza. Dawid był mężem Starego Przymierza. Dawid stosował to prawo, które obowiązywało w tamtym czasie, czyli oko za oko, ząb za ząb. Dawid z jednej strony okazywał łaskę i miłosierdzie, ale z drugiej strony Dawid zabijał. Dawid przelał wiele krwi. Dawid eliminował wrogów Izraela. Nie możemy patrzeć na Dawida jako na ucznia Chrystusa, jako na chrześcijanina, którego obowiązuje nowe przymierze. Nie. Dawid żył pod prawem. I dlatego w naszych oczach jest tak wielki, bo czasami się zachowywał tak, jakby faktycznie był uczniem Chrystusa. Wykraczał daleko poza normy, które obowiązywały jego jako człowieka Starego Przymierza. Potrafił się zachować tak, że my byśmy sobie życzyli tak się zachować w różnych sytuacjach i okolicznościach. Okazać cierpliwość, okazać łaskę, powstrzymać swoje emocje, wymierzyć naprawdę sprawiedliwość, nie szukać zemsty. Kiedy patrzymy na życie tego człowieka, widzimy przejawy takich postaw w jego życiu, w jego czynach, w jego działaniu. Dlatego tak nas pociąga ta postać. Widzimy w nim człowieka wiary. Nie bał się stanąć naprzeciwko Goliata, mimo tego, że Goliat był potężnym rycerzem, być może nie do pokonania w takiej walce wręcz. Ale podsumowując te wszystkie trzy historie, a więc podwójne morderstwo Joaba i przekleństwa, które na niego rzucił Szymei, chcę wam powiedzieć, że te wszystkie trzy zdarzenia odcisnęły ogromne piętno na duszy Dawida. Może nam się wydawać, było, minęło, zdarzyło się, Dawid zapomniał. Otóż nie. Te wszystkie trzy historie, które wydarzyły się w okresie 35 lat, pamiętajcie, to ogromny okres czasu, 35 lat, spowodowały pewną dotkliwą ranę w jego sercu. Można powiedzieć tak, czas leczy rany. Nie. Może w jakiś sposób przykrywa. Może w jakiś sposób odsuwa na bok. Ale czy czas leczy rany? Nagle przenosimy się troszeczkę do przodu. Dawid jest na łożu swojej śmierci. Już królestwo przechodzi na jego syna Salomona. Król Dawid spotyka się, być może po raz ostatni, z Salomonem i ma z nim bardzo ważną rozmowę. Przeczytajmy tę rozmowę. Pierwsza Królewska, rozdział 2, wersety od 1 do 9. Pierwsza Królewska, 2 rozdział, wersety od 1 do 9. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, taki rozkaz. Ja idę drogą całej ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. Aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc, jeśli synowie twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie, z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie ci potomka na tronie Izraela. Dobre słowa ojca do syna na przejęcie ważnej funkcji, najważniejszej funkcji w Izraelu, króla, funkcji króla. Gdyby Dawid na tym skończył, to powiedzielibyśmy tak, ojciec dał synowi ważne słowo, ważne wskazania. Ale posłuchajcie, co mówi dalej Dawid. Dawid mówi tak, wiadomo ci także, co mi uczynił Joab. rzeczy, które zdarzyły się 30 lat wcześniej, 35 lat wcześniej. Wiadomo ci także, co mi uczynił Joab, syn Seruji. Co Joab uczynił Dawidowi? Co bezpośrednio Joab zrobił Dawidowi? Co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera, i Abasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Dalej. Synom Barzileja z Gilgadu okazuj łaskę, niechaj będą w gronie tych, którzy jadają u Twego stołu, gdyż tak podchodził do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przed Absalomem, Twoim bratem. Słuchajcie dalej, co mówi Dawid do Salomona w wersecie 8. Jest także u Ciebie Szymei, syn Gery, Beniamita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Menachaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysiągłem mu na Pana, nie każę cię ściąć mieczem. Słuchajcie, co mówi Dawid, lecz teraz ty nie daruj mu tego. Skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Czy widzicie duszę Dawida? Czy widzicie serce Dawida w ciągu jego służby, w ciągu jego 35, 40 lat panowania, jak została potężnie dotknięta i zraniona tymi rzeczami, które miały miejsce? Jaką krzywdę Joab wyrządził Dawidowi, mordując dowódców wojska? Dawid mówi, pamiętaj, co mi uczynił Joab. Mimo tego, że bezpośrednio nic nie uczynił Dawidowi, ale pośrednio uczynił Dawidowi, bo cały Izrael myślał, że to Dawid zlecił te morderstwa. Dawid został obrzucony kalumnią i błotem i oszczerstwem z powodów czynów Joaba. Musiał się z tego oczyszczać, musiał się z tego bronić, musiał powiedzieć, to nie moja wina. To były samowolne akty, czyny Joaba. Nie miałem z tym nic wspólnego. Dawid okryłby się hańbą u całego Izraela, gdyby się okazało, że on zlecił te morderstwa. Sprowadza dowódcę i go później morduje. Joab wyrządził wielką krzywdę Dawidowi. Joab spowodował to, że dusza Dawida była dotknięta. Niesamowite jest to, że Dawid mówi do Salomona, wiesz dobrze, co mi uczynił Joab. Salomona jeszcze nie było na świecie, kiedy Joab zamordował pierwszego dowódcę. Skąd wiedział to Salomon? Wielokrotnie Dawid opowiadał tą historię, wracał do tego. W życiu Dawida z powodu tych trzech historii była wielka rana, wielka skaza, wielki ból, który niósł przez całe swoje życie i zaniósł na łoże swojej śmierci. Kiedy wydaje ostatnie polecenia Salomonowi, wraca do tych trzech zdarzeń i w każdym przypadku mówi, nie darujesz im. Musisz to załatwić za mnie. Ja nie byłem w stanie, ja tego nie załatwiłem. Ty to musisz, Salomonie, załatwić. Jesteś mądry, jesteś silny, masz za sobą cały Izrael, masz za sobą moją armię, musisz to załatwić. Jakże głęboko te zdarzenia dotknęły życia Dawida. Jakże wielka rysa była na jego duszy, jakże wielka rana była na jego duszy, jakże wielki ból był w jego sercu. Kiedy moja córka Dominika kończyła 18 lat, razem z moją żoną postanowiliśmy kupić jej prezent, a tym prezentem miał być zegarek. Zegarek ozdobny, taki dla dziewczyny na 18. Pojechaliśmy, wybraliśmy odpowiedni zegarek, zapłaciliśmy. otrzymała ten prezent, otworzyła, bardzo się ucieszyła. Była szczęśliwa. Nosiła go i nosi przy różnych okazjach. Cieszymy się z tego, że ten prezent nie leży w szufladzie. Po pewnym czasie w tym zegarku wyczerpała się bateria. Wtedy ja jako, wiecie, doradca, ojciec, powiedziałem, wiesz co, nie idź do takiego zwykłego pana, który wymienia baterię, bo on czasami nie ma narzędzi, próbuje to jakoś tam podważyć. Nie jest łatwo taki zegarek otworzyć, więc proszę cię, iść do zegarmistrza. Ona mnie posłuchała i poszła do zegarmistrza. I zegarmistrz na jej oczach wziął nóż albo jakieś dłuto i próbował otworzyć ten zegarek, no ale tak otwierał ten zegarek, że przerysował taką mocną szramę przez całe dno. W końcu otworzył ten zegarek, założył baterię, oddał jej, zainkasował oczywiście odpowiednią kwotę. No i ona przyszła do domu przy okazji, rozmawialiśmy i ona mówi, no tato, wymienił mi pan baterię, ale przy okazji na moich oczach tak on zrobił. Szrama i pokazuje mi, no faktycznie całe wieko przerysowane, tak? Wiecie, to tylko zegarek. Gdy ona go nosi, nikt tego nie widzi. Gdy ma go na ręce, nikt z was nie wie, a teraz już wiecie, że pod spodem na dnie jest taka duża szrama. Ja wiem, bo mi powiedziała. Ona też wie, bo to widziała. Pomyślałem sobie, że to będzie dobra ilustracja do tego, co teraz powiedzieć. To tylko zegarek. Ale tak jak ten zegarek wygląda życie wielu ludzi. W ich życiu są rany i szramy, których nie widać. Tak jak było w życiu Dawida. Nigdy byście się nie dowiedzieli, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, jak bardzo Dawid był zraniony tymi zdarzeniami, gdyby w ostatnich dniach swojego życia nie wypowiedział tych słów. Mógł powiedzieć swojemu synowi wiele innych rzeczy. Jako doświadczony król mógł wiele rzeczy powiedzieć, ale wspomniał dokładnie o tych trzech wydarzeniach. Jakże to bolało. Jakże było to wielkim przeżyciem, jakże była wielka szrama i ból zadany Dawidowi. My często nosimy w swoim życiu podobne rysy, podobne szramy na swojej duszy. Nikt tego nie widzi, nikt o tym nie wie. Ale przychodzą okoliczności i sytuacje, kiedy to wychodzi na wierzch. Różni ludzie, których spotkaliśmy w naszym życiu albo którzy są blisko naszego życia, swoim postępowaniem czy swoimi słowami zrobili wielką szramę na naszej duszy. Zbyt ostre, niesprawiedliwe słowa mogą spowodować to, że dusza człowieka zostanie dotknięta. Oszczerstwo bezpodstawne, haniebne może spowodować to, że dusza człowieka zostanie przerysowana. I na zewnątrz nie będzie widać, ale wewnątrz ty będziesz wiedział, że to jest i ciebie to boli. Każdy podły czyn, który ktoś zrobił wobec nas, może spowodować to, że zostawi trwały ślad na naszym sercu. Każda niesprawiedliwość, wykorzystanie nas, krzywda, zdrada, to wszystko powoduje to, że nasza dusza jest porysowana, ma pełno ran. Ci ludzie, którzy w ten sposób wobec nas się zachowali, czy w ten sposób postąpili, mogą w ogóle nie mieć świadomości tego. Ci ludzie mogą nie wiedzieć o tym, że ich słowa, ich postępowanie, ich czyn mógł spowodować w nas taki owoc, taki skutek. Oni oddali nam ten zegarek, nie wiedząc o tym, że dla nas jest to ból, który nosimy w sercu. Oni przechodzą nad tym do porządku dziennego, zapominają o tym, nie myślą o tym, nie rozważają tego. dla nich było, minęło. A dla człowieka, którego to dotyka, pozostaje to na jego sercu. To wydaje zły owoc. Dlatego, że zasada jest taka, że jeżeli ty zostałeś poraniony, możesz tego nie wiedzieć, ale będziesz radził innych. Ponieważ to cię boli. Ponieważ to w tobie jest. Ponieważ to krwawi. Więc powstaje pytanie, czy można się z tego otrząsnąć? Przywołałem historię Dawida, żeby wam pokazać, że Dawid się z tego nie podniósł. Zabrał to do końca swoich dni. Więc powstaje pytanie, czy możesz się z tego otrząsnąć? I tu jest czas na dobrą nowinę. I teraz chcę wam przynieść dobrą nowinę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz mówił tak, 53 rozdział, wersety 4-5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity, umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Człowiek, który nie spotka się z Jezusem Chrystusem i nie doświadczy tego niezwykłego, cudownego, pięknego dzieła Golgoty w swoim życiu, może do końca swoich dni nosić głębokie rany w swoim sercu. Nie będzie wiedział, dlaczego jest taki nieszczęśliwy, mimo tego, że materialnie mu się może dobrze powodzić. Nie będzie wiedział, dlaczego go tak wszystko boli. Nie będzie wiedział, dlaczego w jego życiu dzieje się tyle zła. Jeśli nie spotka się z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, jest powiedziane, że On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. To słowo zbawienie, które tak często używamy, które jest tak wielowymiarowe i stosujemy go w bardzo różnych kontekstach. To słowo zbawić, uratować oznacza także uwolnić i uzdrowić. To wszystko zawiera to słowo. To jest zbawienie, które dokonało się na krzyżu. I my wiemy, że fundamentalnym i podstawowym znaczeniem tego, co stało się na krzyżu Golgoty, to jest przebaczyć nam nasze grzechy. Nikt tego nie kwestionuje. Ale za tym idzie coś więcej. Za tym idzie także to, że jeśli Bóg chce ci przebaczyć twoje grzechy, to także chce uzdrowić twoje serce. Chce to serce wymienić serca poranionego, pokrwawionego, pełnego blizn i ran na nowe, mięsiste serce. To jest Boże uzdrowienie. On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. My byśmy mniemali, że to Bóg go zranił, ale On jest zraniony dla naszego ratunku, wybawienia, uzdrowienia, odnowienia, oczyszczenia. Dla naszej wolności On jest zraniony. W innym miejscu czytamy, że Pan Jezus w ten sposób wołał. 11 rozdział Mateusza 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię, ja wam dam ukojenie. Ukojenie duszy. Jakie jest lekarstwo na poranione serce człowieka? Co możesz zrobić, kiedy twoje wnętrze dotknięte jest twoją historią życia, a ta historia może być trudna, a ta historia może powodować to, że zmagasz się z samym sobą, a ta historia powoduje to, że możesz innych ludzi ranić, będąc sam potężnie poraniony. Odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Odpowiedzią jest zbawienie, które On dokonał przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. To słowo dotyczy ludzi, którzy nigdy Jezusa nie poznali, ale dotyczy także ludzi, którzy są częścią Bożego Kościoła. Ponieważ my także w ciągu naszego życia przeżywamy różnego rodzaju doświadczenia, różnego rodzaju trudności, które dotykają głęboko naszej duszy. Chcę ci powiedzieć, że w Panu Jezusie Chrystusie jest uzdrowienie. W Panu Jezusie Chrystusie jest twoje uzdrowienie. Tylko w Nim. Dawid tego nie doświadczył, ponieważ nie spotkał się w taki sposób z Zbawicielem, jak my możemy się spotkać, jak ty możesz się spotkać. Dawid stosował prawo oko za oko, ząb za ząb. Ale to nie jest droga Nowego Przymierza. Znacie drogę Nowego Przymierza. Droga Nowego Przymierza mówi o tym, że masz być miłosierny i wybaczyć swoim krzywdzicielom. Jak to jest możliwe? Jak to możesz zrobić? I kiedy? Nie możesz tego zrobić w żaden sposób inaczej, jeśli sam nie przyjmiesz Bożego przebaczenia od Chrystusa. Jeżeli sam pierwej nie przyjmiesz Bożego uzdrowienia, które przynosi do ciebie Chrystus. Jest to niewykonalne, zanim sam nie spotkasz się z Zbawicielem i z Jego zbawieniem. Kiedy On nie odnowi twojego wnętrza, twojego serca, twojego wewnętrznego człowieka. Tylko wtedy możemy wykonać prawo Nowego Przymierza, prawo Chrystusowe. Najpierw osobiste spotkanie z Chrystusem. A później ewentualnie dopiero mamy moc i siłę w sobie, aby przynieść innym przebaczenie. Zobacz do swojej duszy, co się tam kryje. Zobacz do swojego serca, co się tam znajduje. Może Bóg pokaże ci za chwilę, kiedy będziemy się modlić, że w twoim życiu były takie chwile, takie zdarzenia, że ktoś w sposób bardzo głęboki dotknął ciebie. Tego nie widać, bo to jest pod spodem. Tego nie widać, bo to jest zakryte. Ale to daje znać o sobie. Dlatego, tak jak mówi Boże Słowo, zapraszam cię do Pana Jezusa Chrystusa. Do tego, który jest, niesie przebaczenie, daje przebaczenie, który jest przebaczeniem i który jest uzdrowieniem. On jest uzdrowieniem twojej duszy. Zapraszam cię do Niego. Czy jesteś tutaj na sali, czy słuchasz mnie za pomocą internetu? Czy oglądasz mnie w swoim domu? Zapraszam cię do tego, żebyś w modlitwie swoją duszę przyniósł do Boga. Jeśli potrzebujesz przebaczenia, jest dzisiaj przebaczenie. Wyznaj swój grzech. Poproś Boga o ratunek. Poproś, aby On oczyścił twoje serce, aby ci przebaczył. A jeśli są w twoim sercu rany, powiedz: Panie, ulecz to. Uzdrów to. Przemień to. Daj mi wolność. Pozwól mi jej doświadczyć. Pozwól mi w tej wolności żyć. Nie chcę zabrać moich ran na łoże mojej śmierci. I nie chcę o moich zranieniach opowiadać moim dzieciom bez przerwy i bez końca. Nie chcę na końcu mojego życia powiedzieć do mojego syna czy do mojej córki: ty wiesz, co mi uczynił tamten lub tamten człowiek. Tak jak to widzimy u Dawida. Możesz się tego pozbyć, ale tylko w jeden sposób. Przychodząc do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam cię do tego, abyś stanął w modlitwie. Abyś zajął miejsce, stanął w modlitwie. Żebyśmy zaczęli się modlić, żebyśmy zaczęli wołać.